Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski z Platformy Obywatelskiej uchylił uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącą ochrony życia w miejscowym szpitalu. Władze powiatu zapowiadają odwołanie się od tej decyzji do sądu administracyjnego, mówi Piotr Uściński, starosta wołomiński, który był inicjatorem zmian w statucie szpitala.
Wojewoda powołuje się właśnie na ustawę o planowaniu rodziny i na dopuszczalność aborcji i powołuje się też na wolność sumienia zapisaną w różnych ustawach, nie wiem, o zawodzie lekarza, o pielęgniarkach i tak dalej, że tam no, wszystkie te zawody mają zagwarantowaną wolność sumienia że tam to jest uregulowane, my tego nie musimy regulować na poziomie statutu szpitala. Ale ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem nie jest tak, że każdy szpital w Polsce musi wykonywać aborcję i to jest daleko idące nadużycie ze strony tych organów, które w ten sposób podchodzą, żeby zmuszać każdy szpital do wykonywania aborcji.
Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniająca statut szpitala została podjęta 26 czerwca bieżącego roku. W statucie napisano, że szpital powiatowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego. Taki zapis miał ułatwić pracę personelowi medycznemu oraz zapewnić swobodne korzystanie z klauzuli sumienia. Wojewoda mazowiecki uznał jednak, że uchwała jest niezgodna z prawem i ją uchylił. Ta decyzja ujawnia podejście obecnej władzy do wartości życia ludzkiego, mówi poseł Jan Dziedziczak.
To są wyraźne sygnały ze strony państwa. Jesteś za życiem, nie chcesz zabijać, poważnie traktujesz choćby nauczanie Kościoła katolickiego. Będziesz miał kłopoty, będziesz represjonowany, będziesz, można powiedzieć, męczennikiem XXI wieku.
Piotr Uściński, starosta wołomiński, nie wyklucza złożenia sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten zbadał zgodność z konstytucją ustawę, na mocy której uchylono uchwałę. Urzędnicy NFZ kierują chore dzieci do SPA zamiast na rehabilitację w ośrodkach z wieloletnim doświadczeniem. O sprawie napisał jeden z dzienników. Specjaliści krytykują fundusz i alarmują, że lekarze zajmujący się dorosłymi nie znają się na rehabilitacji dzieci, zwłaszcza najmłodszych. Śląski oddział NFZ odebrał pieniądze na rehabilitację dzieci ośrodkom z doświadczeniem, a przyznał hotelowi SPA. Odebrał też umowy na opiekę nad obłożnie chorymi stacją Caritasu. Urzędnicy tłumaczą, że decyzje podejmują systemy komputerowe. Śląski NFZ poradził rodzicom, by szukali pomocy w ośrodkach, które dostały kontrakt. Jednym z nich na Śląsku jest właśnie hotel SPA. Fundusz stwierdził również, że dzieci mogą chodzić do poradni dla dorosłych. To kolejny absurd NFZ i powód do jego rozwiązania, mówi europoseł Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia.
Jeżeli już zamiast do specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych kieruje się kogoś do hotelów z tak zwanym SPA, to ja gratuluję pomysłu. I pierwszy raz się z taką rzeczą spotykam. Myślę, że w Europie pierwszy raz będę to widzieć, że to właśnie hotelowe SPA, czyli takie rehabilitacje w hotelu, które zajmują się głównie kosmetyką, upiększaniem różnego rodzaju dorosłych ludzi, będą zajmować się teraz dziećmi. Dla mnie skandal. Sądzę, że dobrze by było, żeby ktoś wreszcie potrząsnął ten NFZ-em, żeby on się obudził. Wydaje mi się, że czas na to, żeby skończyć z takimi przepisami, to jest po prostu czas na rozwiązanie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ksiądz Rudolf Badura, dyrektor Caritas diecezji gliwickiej, podkreśla, że nowoczesny system opieki nad chorymi w domu, który był budowany przez ponad 2 dekady, jest dziś niszczony. Ksiądz poinformował, że Caritas odwołał się od decyzji NFZ. W pierwszym fundusz podtrzymał swoją decyzję. Caritas złożył wniosek po raz drugi.
Odwołujemy się do wszystkich możliwych instytucji, do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Rzecznika Praw Pacjenta, do wielu osób, gdzie tylko to było możliwe, przedłużając niejako krzyk tych naszych chorych, którzy po prostu czują się skrzywdzeni. Sytuacja na dzień dzisiejszy, gdy chodzi o naszych chorych, to jest 220 osób, jest bardzo różna. To znaczy, są tacy, którzy otrzymali opiekę od nowych świadczeniodawców i są bardziej lub mniej z tego zadowoleni. Większość zdecydowana nie chce kogo innego. Ci chorzy przyzwyczaili się do naszych pielęgniarek. Są też tacy, którzy chcieliby opieki tej z Narodowego Funduszu Zdrowia od nowego świadczeniodawcy, ale kiedy dzwonili dowiadywali się, że muszą długo czekać w kolejce. Nieraz 3 miesiące, 6 miesięcy, a u innych usłyszeli odpowiedź, że nie wiadomo, kiedy pielęgniarka do nich przyjdzie.
NFZ daje dodatkowe punkty, na przykład za posiadanie tak zwanych wirówek do rehabilitacji kończyn, które nie są używane u małych dzieci, a nie daje za neurologa dziecięcego. Co więcej, okazuje się, że placówkom, które dostały kontrakty, brakuje personelu. Gazeta napisała, że nagle po 1 lipca ci, którzy dostali kontrakty, zaczęli pilnie poszukiwać pielęgniarek. Nie ustają kontrowersje wokół konsultacji tak zwanego darmowego naszego elementarza, które prowadzi genderystka. MEN tłumaczy, że dr Iwona Chmura-Rutkowska, wykładowca Gender Studies na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie dokonuje oceny genderowej, a zajmuje się jedynie polityką równościową elementarza, podaje portal W Polityce. Przedstawicielka gender wskazywała między innymi, by w podręczniku wprowadzić na placu zabaw specjalne huśtawki dla dziecka na wózku inwalidzkim, co ma uwrażliwić dzieci na osoby niepełnosprawne. To czysty chwyt propagandowy, mówi ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Niezależnie właśnie nawet od wyników tej konsultacji, no sam fakt zwraca uwagę i budzi niepokój, bo to pokazuje, że podobnie jak w przypadku mianowania pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania pani profesor Fuszery, znowu nie chodzi tutaj absolutnie ani o sprawy równościowe, ani nie chodzi o sprawy związane z walką z dyskryminacją, czy nie chodzi o sprawy tolerancyjne, ale chodzi po prostu o promowanie tej ideologii gender.
Specjaliści od wczesnoszkolnego etapu nauczania i nauczyciele biją na alarm, że podręcznik oferowany uczniom jest pisany w pośpiechu i zawiera mnóstwo metodycznych błędów. Jeszcze w tym roku wejdzie w życie ustawa o ochronie ziemi przed niekontrolowanym wykupem, zapowiedział prezes PSL, wicepremier Janusz Piechociński na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL-u. Chodzi o projekt ustawy regulującej obrót ziemią po 2016 roku, kiedy skończy się okres ochronny na swobodny obrót ziemią w Polsce i obcokrajowcy będą mogli kupować grunty rolne bez wymaganego obecnie zezwolenia. Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorstwa PSL już został złożony w Sejmie. Zbigniew Obrocki, wiceszef Solidarności Rolników Indywidualnych, z dużą rezerwą przyjmuje zapowiedzi PSL-u.
Wszyscy zobaczyli, że te protesty, które myśmy robili w Szczecinie, no w jakiś sposób miały to poparcie społeczne, że ludzie się pozytywnie do tego odnoszą, no to trzeba powiedzmy na tym haśle dalej jechać. Czyli próbuje się przejąć te nasze propozycje, postulaty ze Szczecina i robić z tego jakieś wielkie halo. No, gdyby to było na początku kadencji robione, no to ja bym wierzył, że ta ustawa wejdzie, że zostanie przegłosowana i wejdzie w życie i będzie po prostu ta ziemia w jakiś sposób zabezpieczana. Ale teraz, kiedy no, zbliża się koniec kadencji i wiemy, jak to wszystko w naszym Sejmie się odbywa, to ja obawiam się, że to jest tylko taka jakby kiełbasa wyborcza, że to się robi pod publiczkę, pod wybory.
Porządek obrad Rady Naczelnej PSL nie został poszerzony o zapowiadane wcześniej przez część ludowców wnioski o odwołanie prezesa partii i zmiany w Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL. Polskie lobby przemysłowe przekonuje, że budowa nowego systemu obrony powietrznej Tarcza Polski powinna uwzględniać interesy rodzimych firm zbrojeniowych, informuje nasz dziennik. PLP wspiera działania konsorcjum OPL, które zrzesza 10 polskich podmiotów, przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych, mogących uczestniczyć w programie budowy tarczy. Obie instytucje uważają, że realizacja tego projektu powinna odbyć się z uwzględnieniem najgłębszej polonizacji, mówi profesor Paweł Soroka z Polskiego Lobby Przemysłowego.
Zważając na znaczenie tego systemu, my opowiadamy się, żeby zgodnie z zasadą szczególnego interesu dla bezpieczeństwa państwa, żeby zamiast właśnie przetargu realizować strategiczny program rządowy, którego głównym podmiotem byłoby to konsorcjum OPL, 12 polskich firm i ono by dobrało, wspólnie oczywiście z zamawiającym, czyli z wojskiem, dobrałoby partnera zagranicznego, kooperanta, który by dostarczył te elementy systemu, których nie jest w stanie produkować polski przemysł obronny. Tutaj chodzi głównie o rakiety przeciwlotnicze i przeciwrakietowe średniego zasięgu.
Polska obecnie potrzebuje około 8 baterii rakiet średniego zasięgu tworzące system Wisła oraz 19 baterii rakiet średniego zasięgu tworzące system Narew. Modernizacja tych systemów ma na celu wzmocnienie suwerenności i bezpieczeństwa naszego kraju, a także integrację z sojusznikami z NATO. Proboszcz Gorłówki ksiądz Wiktor Wąsowicz uprowadzony przez rosyjskich separatystów w połowie lipca jest już na wolności. Przebywa teraz w Charkowie. Ksiądz Wiktor Wąsowicz został uprowadzony, gdy jechał z Doniecka do swojej parafii w zajętej przez separatystów Gorłówce w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Był przetrzymywany w siedzibie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Gorłówce. To już trzeci ksiądz porwany przez separatystów w Donbasie. Szefowie dyplomacji 7 krajów na spotkaniu w Paryżu wezwali do przedłużenia 12-godzinnego rozejmu między Izraelem a palestyńskim Hamasem w strefie Gazy. 12-godzinne zawieszenie broni w strefie Gazy weszło w życie w sobotę o godzinie 7 czasu polskiego. Izrael i Hamas zgodziły się na to pod presją Stanów Zjednoczonych i Egiptu. Następnie przedłużyły go. W tym czasie wydobyto z gruzów dziesiątki ciał. Od początku izraelskiej ofensywy 8 lipca zginęło według podanych w sobotę informacji palestyńskich służb ratunkowych ponad 950 Palestyńczyków, a około 6 tysięcy zostało rannych. Ofiary w większości to cywile. Po stronie izraelskiej od 8 lipca w Gazie i jej okolicach zginęło na skutek palestyńskiego strzału rakietowego 37 żołnierzy izraelskich i 2 cywilów. Zginął również tajlandzki pracownik rolny. Na koniec serwisu przenosimy się do Gdańska, gdzie w sobotę ruszył największy targ w Europie – Jarmark Świętego Dominika. Do 17 sierpnia w centrum Gdańska na powierzchni blisko 41 tysięcy metrów kwadratowych rozstawi się blisko 1000 sprzedawców z kilkunastu krajów, m.in. Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i oczywiście Polski. W mieście pojawi się marokańska karawana, która rozstawi swoje namioty na targu węglowym. W czasie jarmarku dominikańskiego będą prezentowane bogactwa kulinarne Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław. Odbędą się gry miejskie, pokazy tańca czy kucie żelaza. Po ulicach Gdańska co roku przechadza się też pirat o pseudonimie Krwawy Leo, a dzieci mogą spotkać koziołka Matołka.
Z ulicy Długiej na tak zwanym trakcie królewskim jest moja siedziba. Pozostałeś po moim statku, brygu pirackim, krwawej wdowie. Statek, jak widać, składa się tylko z beczki, która uratowała mi życie, z masztu, który służył za napęd i z przyjaciółki, która mi towarzyszyła przez morza i oceany o imieniu Kiwi.
Koziołek żegna się z dziećmi w Gdańsku, ponieważ jak jest w drugiej księdze przygód koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego, koziołek Matołek wypływa do Ameryki. Do baby, co czerwoną ma spódnicę. A baba mieszka w Ameryce i baba na pewno wie, gdzie jest Pacanów.
Dla zwiedzających będą otwarte zakamarki kościoła świętego Mikołaja. Dzieci będą mogły obejrzeć m.in. spektakle teatrów lalkowych. Organizowany od 1260 roku gdański jarmark dominikański jest jedną z najpopularniejszych imprez tego typu w Europie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.